Teksty dzisiejszej liturgii mówią o radości, zachęcają do radości. I ważne jest, żeby odkryć, jak to wezwanie, jak ta zachęta ma się zrealizować w naszym życiu. Musimy sobie uświadomić, że różną rzeczywistość nazywamy radością, kojarzymy z radością. Natomiast to, do czego zachęca liturgia, nie jest wszystko jedno jaką radością, tylko jest pewną rzeczywistością trwałą, która skądś wyrasta z jakiejś głębi. Nie chodzi tu w liturgii o poprawienie sobie nastroju. To nie chodzi o jakieś, żeby dostarczyć sobie jakieś substancje z zewnątrz, czy w jakiś sposób taki przejściowy gdzieś pobudzić siebie do wesołości, do radości, taki w sensie właśnie wesołości, do poprawienia nastroju. To nie o to chodzi. Ta radość ma mieć związek z Bogiem, ma mieć związek z Chrystusem. Jest ona możliwa, co więcej, jest ona rzeczywistością, która objawia się w życiu człowieka i jest potwierdzeniem prawidłowego życia duchowego. Ta radość, o której jest tutaj mowa, jest możliwa w każdej sytuacji. A więc mimo zewnętrznej trudnych okoliczności nawet, można przeżywać w swoim wnętrzu głęboką radość. Apostoł Paweł w dzisiejszym tekście, który słyszeliśmy, mówi: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Taka jest wola Boża, czyli taki jest Boży zamiar. I on dotyczy tutaj, według świętego Pawła, trzech przestrzeni, trzech rzeczywistości. Radość, modlitwa i także każda sytuacja związana jest, według świętego Pawła, ma być związana z dziękczynieniem. Jeśli taki jest Boży zamiar, to znaczy Bożym zamiarem jest, żebyśmy nasze życie przeżywali w stabilnym doświadczeniu radości. Radości, która nie jest stąd, ale radości, którą wlewa w serce Duch Święty. Spróbujmy zastanowić się nad tym wezwaniem świętego Pawła. Może zacznijmy od tego wezwania: w każdym położeniu dziękujcie. Zazwyczaj dziękujemy za rzeczy, jeśli dziękujemy, to dziękujemy za rzeczy dobre. W sytuacji, gdy jest trudno, to jest też pytanie, czy za to dziękować? O co chodzi? W każdym położeniu dziękujcie. Nie tyle chodzi o to, żeby dziękować za to, co jest trudne, tylko w tym położeniu trudnym dziękować. Czyli odnieść swoje życie do Boga i uświadomić sobie, że nawet w najtrudniejszej sytuacji nie jestem sam, nie jestem osamotniony. Teraz w tych ostatnich miesiącach, czasem nawet wieloletni, formujący się chrześcijanie, katolicy, dzielili się przed księdza: czułem się taki samotny. To znaczy, gdzieś doświadczałem osamotnienia, opuszczenia. I to jest pytanie, czy nie jest to ujawnianie pewnego braku, o który trzeba zadbać, na którym trzeba się zastanowić. bo nawet sytuacja zewnętrznego osamotnienia, izolacji, nawet koniecznej, zarządzonej przez kogoś z zewnątrz, nie mogę jej przeżywać tylko w sposób taki wyizolowany, ja i ta sytuacja. Bo to jest tak, jakby Bóg nie istniał, jakby przestał się mną interesować. Zobaczcie, jak często w tych sytuacjach, w tych ostatnich tygodni, to te deklaracje wiary, tak, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu mojego życia, tak, ufam Panu Bogu. Jakby przychodzi taka, przyszła taka sytuacja, nagle coś jakby wyparowało, albo ujawniło się, że tego nie ma w sposób wystarczający. W każdym położeniu dziękujcie, to znaczy, że jeśli przychodzi nawet doświadczenie osamotnienia, nie mogę kontemplować tego mojego samego tego osamotnienia. Nie mogę użalać się nad samym sobą. Nie wiem, nie wiadomo wobec kogo. Najlepiej wobec siebie, albo wypłakiwać się na różnych komunikatorach. Nie. Odnieść swoje życie do Boga. Odkryć, że jestem zbawiony. Moje życie ma sens. Nawet chociaż tego nie czuję i nie doświadczam, jestem ukochanym dzieckiem Boga. On się troszczy o mnie. A że doświadczam tej sytuacji? No doświadczam. A że nie czuję bliskości Boga? Nie czuję, ale On jest. A że nie czuję Jego miłości? No nie czuję, ale On mnie kocha. Musimy przepracować w sobie pewne takie automatyzmy. Kiedy mówimy, nie czuję Pana Boga, nie czuję Jego miłości. No to co? Nie istnieje? Przestał Cię kochać? Dlaczego? On zawsze kocha i zawsze troszczy się o Ciebie, ale Twoje czucie nie oznacza, że tak jest, tylko oznacza dokładnie to, co mówisz, że tego nie czujesz. To są dwie rzeczywistości. Dlatego święty Paweł mówi, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest wola Boża wobec Was. Co znaczy wola Boża? Boży zamiar, a więc realizuj to. A więc gdy opada Ci jakaś tak zwana chandra, gdy jesteś zły na cały świat i nie na wiadomo kogo i to dokładnie widać i promieniuje, dziękuj Panu Bogu. Czyli stań w Jego obecności. Otwórz się na Jego łaskę, na Jego światło. Nie przeżywaj swojego życia tak, jakbyś był nie wiadomo skąd, z księżyca i jakby Twoje życie nie miało sensu. Zweryfikuj, czy Twoje deklaracje wiary i ufności co mają fundament, czy też właśnie ta sytuacja ujawnia, że jest coś na wargach, a we wnętrzu wcale nie jest zakorzenione. To znaczy, trzeba nad tym popracować. Czyli co? Wziąć to słowo świętego Pawła jako zasadę. Skoro w każdym położeniu mam dziękować, więc od teraz, od dzisiaj próbuję, staram się wracać do tego słowa. I co? I w każdym położeniu dziękuję. A jak to czuję fatalnie, no to dziękuję Panu Bogu. Odnajduję Jego obecność. Odnaleźć Bożą obecność, stanąć w Bożej obecności nie oznacza poczuć, tylko oznacza stanąć w Bożej obecności, mimo że tego nie czuję. Aktem wiary, aktem zaufania. Gdy jesteśmy wezwani do wiary, to Jezus nie mówi, że mam to czuć, że mam być na jakimś takim pobudzeniu emocjonalnym ciągle i że to jest właśnie wiara. Takie emocjonalne pobudzenie. Nie. Ktoś może właśnie fałszywie przeżywać swoje życie wiary zamiast różnych substancji psychoaktywnych, dostarczając sobie treści duchowych, które go emocjonalnie pobudzają. To będzie takie same fałszywe, egzaltowane jakieś dziwaczne pobudzanie sobie, a nie będzie budowanie trwałych fundamentów wiary. Fundamenty wiary sprawdzają się w codzienności, w rzeczywistości trudnej. Ta rzeczywistość trudniejsza, ona ujawnia, czy nasze życie jest zbudowane na skale, czy na piasku. Jezus nie mówi, że w Twoim życiu, jeśli mi uwierzysz, to będzie łatwiej i prościej, tylko mówi, że jeśli mi uwierzysz i zauważysz i będziesz budował na moim słowie, to twoje życie będzie stabilne jak dom zbudowany na skalę. Ale będą burze, będą nawałnice, ale przetrwasz. A więc dziękczynienie oznacza tego, że stajesz w sytuacji trudnej, kiedy właśnie nie doświadczam, nie czuję, która sytuacja, która mnie prowokuje, żeby się użalać nad sobą samym, albo żeby kierować się w sposób trudny komunikacyjnie wobec całego świata, wtedy mam odnaleźć Boga, stanąć w dziękczynieniu wobec Niego, odszukać dobro, które było i jest na drodze mojego życia. Są ślady rzeczywiste Boga. On jest taki i On się nie zmieni. Nawet w tej sytuacji, w której doświadczam pewnego osamotnienia i opuszczenia. Następnie jest mowa nieustannie się modlić. Nieustannie się módlcie nie oznacza, że teraz mam odłożyć wszystko, rzucić się na kolana, no bo byśmy długo nie, raczej nie wytrzymali. Poza tym no, są potrzebny czas przerwy na sen, na posiłek. Nie o to chodzi. Musimy tutaj odszukać, czym jest modlitwa. Modlitwa to dialog. I ten wewnętrzny dialog z Chrystusem może się toczyć w twoim sercu nieustannie. Może być w twoich codziennych czynnościach, w twoim codziennym życiu. Jako wewnętrzne skierowanie się do Chrystusa. Kościół mówi o tym w swojej praktyce jako o aktach strzelistych. Czyli w takich wewnętrznych chwilach świadomości, kiedy nawiązujesz i budujesz swoją więź z Chrystusem, kiedy otwierasz się na Jego światło, przypominasz sobie słowa Ewangelii, słowa Pisma Świętego i kiedy odnosisz się do Niego, tym, co jest twoją rzeczywistością. Nieustannie się módlcie oznacza, że powinny być świadome momenty. To wcale nie znaczy, że nagle masz wszystko zostawiać, klękasz, biegniesz do swojego ołtarzyka, dajcie mi spokój, bo mama teraz ma chwilę nieustannej modlitwy. I teraz wszystko opada i dzieci mówią, że mama się musi wyluzować, wyciszyć, bo będzie zgryźliwa, nie? I za chwilę wraca, no, obsuć, bo się pokusi, nie? Albo nie przeszkadzajcie. Nie. Mają być, żeby się nieustannie modlić, po pierwsze trzeba się modlić, trzeba mieć swój czas modlitwy. I ktoś nie ma jakiegoś takiego przedłużonego czasu modlitwy w ciągu dnia, to trudno mu będzie odnaleźć tą wewnętrzną i pielęgnować ten wewnętrzny dialog z Chrystusem. Dlatego trzeba mieć świadome takie odcinki, czas modlitwy przedłużony, ale oprócz tego pośród moich codziennych zajęć i spraw mogę odnosić się do Chrystusa. Czym, co jest jakąś właśnie aktem strzelistym, modlitwą spontaniczną, to nie muszą być formuły, to są pewne słowa, refleksje, akty zawierzenia, proste. Tak jak po ludzku mówisz do innych. Czyli do innych mówisz ciągle formułami. Czy masz taką jakąś jedną formułę, kogoś widzisz, czy za każdym razem mu powtarzasz? Nie. Przyjmujesz jakiś specyficzny styl witać. Przecież to będzie dziwacznie. Przecież byśmy tego nie wytrzymali. Przecież nie wiadomo, czy wściec można, jak widzę już piąty raz dzisiaj kogoś takiego i tak się zachowuje. No przecież nie, coś jest nie tak. Bądźże normalny. Otóż właśnie my często deformujemy to zrozumienie modlitwy, bo nie odkrywamy, że powinien być czas, kiedy pielęgnujemy, słuchamy Pana bardziej, uczymy się tego słuchania i odbierania Bożego Słowa, a następnie codzienność ma być przeżywana w obecności Chrystusa. Ciągle świadomości, że On jest na drodze mojego życia. Duch Święty jest mi dany w moich codziennych sprawach i chce mi przychodzić z pomocą, ze swoim światłem i mocą. A więc świadomie odnoś się do Niego wewnętrznie. To nie muszą być słowa głośne. To nie musi być jakieś zatrzymanie się, powstrzymanie się od zajęć. To nie musi być że musi przyjąć jakąś określoną formę. Tylko ten wewnętrzny dialog z Chrystusem, gdy go pielęgnujesz, może sprawiać, że Twoje życie codzienne, Twoje sprawy codzienne przeżywasz w innej perspektywie Bożej obecności, Bożej mocy, szukając Bożego światła, nie rozwiązując problemów według tego, co Ci się narzuca, tylko odnosząc je do światła Ewangelii, do osoby Chrystusa. I jeszcze trzecie, zawsze się radujcie. To zawsze się radujcie oznacza wezwanie do napełniania się Duchem Świętym. On przychodzi i daje trwałą radość. To jest radość, która jest doświadczeniem zbawienia. Jest pewnością tego, że moje życie ma sens. Przedkrót, którego doświadczam tutaj, on się skończy. Że jestem dziedzicem Królestwa. Że idę do Królestwa Bożego. Że Bóg przygotował mi miejsce w niebie. Że Zbawiciel stał się uczestnikiem tego mojego, naszego ziemskiego, ludzkiego trudu i dlatego mogę rzeczywistość, chociaż nie jest w pełni przemieniona, inaczej oceniać, inaczej ją przeżywać. Zawsze się radujcie, nieustannie się modlicie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Czasem ktoś się pyta, jaka to jest wola Boża? Jak ją odczytasz? No i jest powiedziane. Ale jak tak naj ta wola Boża, jak jej zakosztować, zasmakować? No spróbuj to realizować przez najbliższy tydzień i za tydzień zobacz, czy coś się zmienia. Po pierwsze, czy to się udało mi zrealizować? Czy do tego wracało? Czy też usłyszałem jednym uchem, drugim uchem wyleciało. Można mieć takie przyzwyczajeniowe słuchanie, którym nie ma zatrzymywania słowa, nie ma trwania przy nim, nie ma pójścia za tym słowem. Czyli chcemy, żeby Boży zamiar dobry dla naszego życia się zrealizował, to te zachęty słowa Bożego trzeba zastosować. Panie doktorze, to lekarstwo nie działa. A stosował pan? Nie, ale nie działa. Oczywiście, że nie działa. Jeśli w kimś nie działa Boże Słowo, to zazwyczaj wynika to z faktu, że tego Słowa Bożego nie stosuje. I dzisiaj Kościół daje nam jasną sprawę. Więc Paweł podpowiada nam, że Boży zamiar może zrealizować się w naszym życiu. Zrealizuje się. Ale Bóg potrzebuje z naszej strony tej codziennej wierności Jego Słowa. Thank you.